Obywatelski Kraków, Radia Kraków, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. W studiu są dwie kandydatki do Sejmu. Ewa Owerczuk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Aleksandra Owca.
Dzień dobry.
Obie panie z Komitetu Wyborczego Nowa Lewica, Lewica Razem. Ewa Owerczuk numer 12 na liście numer 3. Aleksandra Owca numer 5 na liście numer 3. Dwie bardzo młode kobiety, które twierdzą, zaraz się okaże, czy to prawda, że mają ofertę dla młodych Polek, Polaków. Aleksandra Owca.
To znaczy oferta dla młodych Polek i Polaków, wydaje mi się, że przede wszystkim zacząć należy od tego, że definiujemy sobie, kim są młodzi ludzie. Mamy w programie ofertę bardzo atrakcyjną, na przykład dla studentów, czyli nasz program dodatku 1000+. Natomiast mamy również szeroką ofertę dla osób na różnym poziomie dorosłości. Bo na przykład nasz program związany z edukacją, ze świecką szkołą, ze szkołą opartą na nauce i neutralną światopoglądowo, to jest program szczególnie istotny dla młodych osób, na przykład w wieku licealnym, które chcą jakoś odnaleźć siebie bez wpływu jakiejś jednej ideologii narzucanej im w szkole. Natomiast nasz program, również bardzo rozbudowany program mieszkalnictwa, dotyczy osób dalej młodych, ale takich już na przykład po studiach, czy pod koniec studiów, czy zamiast studiów, którzy powiedzmy chcą założyć rodzinę, znaleźć bezpieczeństwo, mieć własny kąt, gdzie mogą rozpocząć swoje dorosłe życie.
Ewa Owerczuk.
Tak, zgadzam się z tym, co powiedziała Aleksandra Owca. Co więcej, nasz program tak naprawdę dopasowuje się do każdej grupy wiekowej. Weźmy na przykład rozdział praca w naszym programie wyborczym. Mamy też tam takie postulaty, które są osobiście mi bardzo bliskie. Postulaty skierowane do młodych osób, osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy i które bardzo często spotykają się z problemem takim, że pracodawcy nie chcą im płacić za ich pracę. Wszystkie praktyki, staże, które są oferowane, nie wszystkie, większość, poprawię się, są praktykami bądź stażami bezpłatnymi lub za tak zwane doświadczenie i możliwość zdobycia pierwszych umiejętności. Ja zawsze powtarzam, że za doświadczeniem nie da się zapłacić czynszu za wynajem mieszkania, doświadczeniem nie da się zapłacić za jedzenie. Dlatego my na Lewicy uważamy, że ten proceder bezpłatnych staży i bezpłatnych praktyk musi zostać ukrócony i powinno być wprowadzone, i to też mamy w programie, coś takiego jak minimalna stawka godzinowa dla stażystów i praktykantów. Oprócz tego bardzo często słyszy się o tym, że to w te wakacje było szczególnie głośno, kiedy wolontariusze i wolontariuszki jednego z komercyjnych festiwali musieli wpłacić kaucję za to, żeby w ogóle na ten festiwal pojechać i móc swoją pracą przyczynić się do organizacji tego wydarzenia komercyjnego. Uważamy, że to tak nie powinno działać, a niestety ten wolontariat przez to, że jest nieuregulowany i przez to, że jest to tak duże pole do nadużyć, często sprawia, że jest to wykorzystywanie młodych ludzi, więc chcemy te instytucje wolontariatu uporządkować i wprowadzić tam jasne regulacje. I to są takie propozycje dotyczące pracy, które dotyczą, że tak powiem, bezpośrednio młodych ludzi, ale mamy też inne postulaty dotyczące pracy, które w pewnym momencie tak czy siak młodych ludzi dotkną. Na przykład chcemy, żeby Państwowa Inspekcja Pracy była wzmocniona, żeby miała narzędzia do tego, żeby śmieciówki przekształcać w stosunek pracy wtedy, kiedy to będzie wskazane, bez udziału Sądu Pracy. I to są takie rzeczy, z którymi młodzi ludzie już się stykają albo prędzej czy później się zetkną.
Dopytam o te praktyki, ponieważ na wielu kierunkach, jeżeli na wszystkich kierunkach studiów, te praktyki to jest wymóg do zaliczenia któregoś z semestrów, niemalże całego roku, a w konsekwencji studiów. Nie macie takiej obawy, panie, że jeżeli te praktyki będą musiały być płatne, to młodzi ludzie, studenci będą mieli problem z odbyciem tych praktyk, które są póki co obowiązkowe?
Uważam, że w tym momencie te praktyki są obowiązkowe. Ja na przykład jako studentka prawa, która musiała odbyć bezpłatne praktyki miesięczne w sądzie, miałam ogromny problem z tym, żeby połączyć to ze swoją pracą zawodową. I musiałam w tej pracy zawodowej wziąć miesiąc wolnego, żeby te praktyki w ogóle móc odbyć. Więc ja widzę tutaj samą korzyść. To znaczy w momencie, w którym człowiek, który i tak musi spędzić miesiąc na praktykach studenckich, będzie mógł za nie otrzymać wynagrodzenie, no to ja widzę w tym tylko i wyłącznie korzyść.
Tu się zgadzam, tylko ja widzę problem inny. Pracodawcy mogą nie chcieć praktykantów, jeżeli będzie trzeba im płacić.
To jest moim zdaniem realne zagrożenie, natomiast nie jest ono tak poważne, jak może się wydawać. Ja też akurat, tak jak koleżanka, tylko już parę lat temu kończyłam prawo i oprócz obowiązkowych praktyk sądowych mamy również praktyki w kancelarii. W moim akurat przypadku to było tak, że odbyłam bezpłatne miesięczne praktyki, a potem jeszcze przez 2 miesiące dostawałam telefony z zapytaniem, czy by mnie wpadła, coś nie pomogło. I czasami się na to zgadzałam, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że są pracodawcy czy praktykodawcy, którzy praktykantami się nie zajmują i są praktykodawcy, którzy faktycznie opiekują się i w jakiś sposób szkolą sobie na przykład przyszłych pracowników, bo w momencie robienia już miesięcznych praktyk na 3. czy 4. roku studiów, to jest szkolenie pracownika, który daje potem temu przedsiębiorcy realne jakieś tam zyski, po prostu wykonuje pracę. Nie można dopuścić do sytuacji, w której to jakieś ryzyko niespełnione stawiane jest wyżej niż tak naprawdę najbardziej wartościowa rzecz, jaką ma człowiek, jakim jest jego po prostu czas i jego całe życie. Wydaje mi się, że jeżeli zetkniemy się z takimi problemami, to możemy wtedy na pewno szukać rozwiązań i zobaczyć, czy jest to faktycznie skala, która jest w jakiś sposób szkodliwa dla studentów, ale w tym momencie to, co studentom czy młodym osobom na rynku pracy szkodzi najbardziej, to zepsuty rynek pracy. To rynek pracy, który wymaga od nich pracy na śmieciówkach, pracy za darmo i pracy, która zjada im całe życie, nie dając nic w zamian.
To tu chwilowo stawiamy kropkę. Wspomniała bodajże Aleksandra Owca o edukacji. To 1000+, plus edukacja. Co to ma być, to 1000+, w jaki sposób? I co byście pani zmieniły dzisiaj w edukacji? Na razie nie mówię o świeckiej szkole, o edukacji. Ewa Owerczuk.
Więc 1000+ dla studenta to jest przede wszystkim taki postulat, który ma zapobiec problemowi, z którym zmagają się obecnie studenci i studentki, którzy szczególnie ci, którzy przyjeżdżają do takich miast jak Kraków czy Warszawa, zostawiają swoją rodzinę i muszą odnaleźć się w wielkim mieście, w którym mieszkania nie są tanie, wynajem kosztuje, życie kosztuje i często poświęcają swoje studia, poświęcają swój czas, który mogliby przeznaczyć na naukę, na to, żeby po prostu mieć pieniądze na wyżywienie i opłaty. Więc myślę, że takie wsparcie studentów może realnie przyczynić się do tego, że ludzie młodzi będą mieli czas na to, żeby się kształcić i w rezultacie tych wykształconych ludzi w Polsce będziemy mieli więcej, a co wpłynie na nasz rynek innowacji, na rozwój całego państwa. Jeżeli państwo będzie wspierać młodych ludzi rozwijających się, to ci ludzie po prostu będą chcieli tutaj zostać, więc myślę, że ten postulat jest zasadny w tym sensie, że może naprawdę rozwiązać ogromny problem, z którym borykają się ludzie, którzy zaczynają dorosłe życie właśnie często na studiach, przyjeżdżają tutaj i nagle okazuje się, że nie ma czasu na studiowanie, nie ma czasu na zdobywanie wiedzy, którą chce się zdobywać, jest tylko i wyłącznie czas na pracę po nocach, żeby zarobić te 1000-2000 złotych i próbować opłacić.
To pytam, to 1000+ dla wszystkich studentów dziennych, założnych, wieczorowych?
To jest w tym momencie projekt dla Aleksandra studiujących. Owca. Tak w tym momencie jest określony.
Bez względu na wiek?
W tym momencie w programie nie ma tego ograniczenia.
Czyli wszyscy na studia. Coś
natomiast
pięknego.
Jeżeli chodzi jeszcze o edukację, no to padło też pytanie o nasze propozycje dla edukacji, zostawiając na razie świecką szkołę. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że podstawowym problemem, z którym w tym momencie mierzy się szkoła, odchodząc już od wszystkich przepychanek i jakichś personalnych osób, które pojawiają się na najwyższych stanowiskach, to są po prostu braki kadrowe. W tym momencie w Polsce brakuje prawie 24 tysięcy nauczycieli. W samej Małopolsce to jest około 2,5 tysiąca wakatów i jest dokładnie jedna przyczyna tego. Ta przyczyna to są bardzo niskie płace w budżetówce. W naszym programie znajduje się postulat radykalnego podniesienia płac nauczycieli i pracowników oświaty, i jest to określone jako podniesienie o minimum 20% w pierwszym roku po wygranych wyborach.
To dopytam was, panie, bo oba te postulaty są pewnie super i to 1000+ dla studentów, podwyżki dla nauczycieli jak najbardziej, już pominę te braki kadrowe, ale może i godność tej płacy, tylko skąd na to wszystko weźmiemy? Ewa Owerczuk.
Ja myślę, że w momencie, w którym przeanalizujemy sobie budżet państwa, który nie jest moim zdaniem zarządzany w 100% tak odpowiednio do potrzeb Polek i Polaków, to może się okazać, że pieniądze, które są przekazywane na niekoniecznie potrzebne inwestycje, na przykład w telewizję publiczną, znajdą się na to, będzie można je przekierować na przykład na płace nauczycieli i nauczycielek. Natomiast ja myślę, że to nie jest taki postulat, o którym możemy rozmawiać w kontekście tego, czy będziemy mieli na to pieniądze, czy znajdziemy na to pieniądze. Te pieniądze muszą się znaleźć. To znaczy, jeżeli nie chcemy, żeby taka sytuacja czekała nas w przeciągu najbliższych kilku lat, kiedy młodzi ludzie po prostu nie będą chcieli iść na pedagogikę i nie będą chcieli się uczyć i nagle okaże się, że w naszych szkołach nie ma już nauczycieli, nauczycielek i nie ma kto wypychać tego, mówiąc kolokwialnie, młodego pokolenia dalej i uczyć ich tego wszystkiego, czego my się tutaj uczyliśmy, jako już ci, którzy zakończyli swoją przygodę z edukacją. W momencie, w którym obudzimy się w takiej rzeczywistości, to wtedy te pieniądze trzeba będzie po prostu na to znaleźć, więc ja uważam, że jest to kwestia też priorytetyzacji i uświadomienia sobie, z jak poważnym problemem mamy do czynienia. To nie jest problem, który rozpoczął się za rządów obecnej władzy. Ten problem trwa już od lat.
Od kilkudziesięciu zapewne. To jeszcze dopytam teraz o to, co zostawiłem, nazwijmy to, na deser. Świecka szkoła, co macie panie na myśli? Bo mi się wydaje, że szkoła z gruntu świecka jest. Aleksandra Owca.
No, moja szkoła, a chodziłam do samych publicznych szkół, które skończyłam w 2018, nie, 11, nie wiem, już dawno, nie była świecka. Od podstawówki zawsze w szkole była religia. To była religia, która, wiadomo, była w środku lekcji, była w środku szkoły, było stygmą społeczną dla osób, które nie chodziły na tę religię, wyjście z tej salki gdzieś, nie wiadomo gdzie, ponieważ lekcji etyki nigdy nie było. Zazwyczaj te osoby, wiem, że przesiadywały, czy to w pierwszych szkołach na świetlicy, czy potem gdzieś tam w bibliotece. To były wszystko publiczne szkoły w centrum Krakowa. To nie jest problem, który dotyczy, nie wiem, małych miejscowości tylko, czy jakiegoś konkretnego miejsca w Polsce. Szkoła w Polsce jest po pierwsze przepełniona religią bezpośrednio jako przedmiotem nauczania. Po drugie przepełniona obecnością Kościoła przez to, że pewnych rzeczy uczyć nie wypada. Nawet te skrajnie obcięte elementy, na przykład tak zwanego wychowania do życia w rodzinie, jakie na przykład ja miałam, były zawsze nauczane na zasadzie mówienia o jakichś tam zjawiskach i zastrzegania, że mówi się z perspektywy chrześcijańskich wartości, więc pewnych rzeczy robić nie wolno. Nie wolno stosować określonych środków antykoncepcyjnych, a najlepiej w ogóle nie wolno, a najlepiej to tylko w małżeństwie. Kiedy mówimy o świeckiej szkole, mówimy o szkole, w której tego nie ma. W której nie ma religii nauczanej w szkołach. Religia może być nauczana w salkach katechetycznych, w miejscach przeznaczonych do tego przez kościoły i związki wyznaniowe, nie w publicznej szkole. W której nie ma miejsca na to, żeby tę jedną katolicką wizję tego, w jaki sposób ma się zachowywać człowiek, ale też w jaki sposób ma się zachowywać kobieta, bo musimy pamiętać, że kobiet dotyka to szczególnie boleśnie, w jaki sposób chrześcijaństwo je stawia od najmłodszych lat w jakiejś takiej podrzędnej pozycji. Na to w szkole nie powinno być w mojej ocenie miejsca.
To ja tego chciałem zwrócić uwagę. Może się mylę, że to akurat Kościół najwyżej wyniósł kobietę. Mam na myśli Maryję. Czy to się komuś podoba, czy nie? Z ludzi została wyniesiona najwyżej.
To, że Maryja w doktrynie Kościoła została wyniesiona najwyżej, nie zmienia faktu, że na połowie katolickich ślubów czytane są czytania o tym, że trzeba być posłusznym mężowi. Nie zmienia faktu tego, że kiedy mówi się o prawach kobiet, to na każdym kroku potykamy na problem czystości, na problem decydowania o własnym ciele versus doktryny Kościoła katolickiego. W praktyce niestety to tak nie działa.
Ewa Owerczuk.
Ja też zwrócę uwagę na to, że ta religia w naszych publicznych szkołach jest przede wszystkim religią katolicką, co też wpływa na to, w jaki sposób czują się uczniowie i uczennice, którzy albo w ogóle nie wyznają żadnej religii, albo wyznają inną religię. To jest mój przypadek. To znaczy ja chodziłam do liceum, w którym większość uczniów i uczennic była wyznania katolickiego, bądź ich rodzice byli takiego wyznania, bądź po prostu byli zapisani na lekcje religii, bo tak było najzwyczajniej w świecie wygodniej, lekcje religii katolickiej. Natomiast ja, moja rodzina jest rodziną prawosławną. Było też kilka osób, które po prostu wywodziły się z rodzin ateistycznych i nie chodziły na religię. Nie będę powtarzać tego, o czym powiedziała tutaj Aleksandra Owca, to znaczy ten problem tego, żeby gdzieś się podziać, to znaczy jak odbywają się lekcje religii katolickiej, a uczniowie nie chcą na przykład w nich uczestniczyć, ale powiem tutaj też o tym, jak bardzo ta perspektywa właśnie religii katolickiej była wynoszona jako ta główna perspektywa, z którą powinni uczniowie i uczennice się utożsamiać. Natomiast musimy pamiętać o tym, że żyjemy w społeczeństwie różnorodnym i wielokulturowym i o wielokulturowości ja w szkole nie uczyłam się nigdy. Natomiast akurat wywodzę się z takiego rejonu z Podlasia, w którym ta wielokulturowość jest chlebem powszednim. To znaczy tam naprawdę spotykają się przeróżne kultury i członkowie i członkinie różnych społeczności. O wielokulturowości nie uczyliśmy się nic.
Myślę, że jest lepiej, zdaje się, bo wielokulturowość jest już w szkole. Na szczęście.
Okej, okay, świetnie. Mam nadzieję tylko, że jest prowadzona bo nie wiem, jak to wygląda, w duchu poszanowania wszystkich płci, ras, wyznań i poglądów, w duchu szacunku i w duchu zrozumienia wszystkiego, co jest inne niż ten model, który został przez Polskę przyjęty. I wyjście... sprawienie, że nasza szkoła publiczna będzie świecka, będzie krokiem do tego, jest krokiem do tego, żebyśmy wrócili do świeckiego państwa, bo w tym momencie nie żyjemy w świeckim państwie. To musimy sobie powiedzieć wprost.
To na koniec, jako że okręg 13 obejmuje powiat krakowski, miechowski, olkuski, o czym wspomniałem na początku, również Kraków, jaka jest waszym zdaniem największa bolączka młodych ludzi z naszej okolicy, oprócz tych mieszkań pewnie, o których Ewa Owerczuk wspominała i Aleksandra Owca i konieczności pracy przez studentów, jaka jest największa bolączka mieszkańców naszej aglomeracji dla ludzi w waszym wieku, młodych, bardzo młodych? Aleksandra Owca.
To pytanie rozumiem w dwie strony, bo nie do końca wiem, czy jest pytaniem tylko o aglomerację, czy jest pytaniem
generalnym. Powiedzmy, że szerzej.
Więc powiem tak jakby dwie kwestie, które widzę, które są połączone z patrzeniem szerzej na ten okręg, a nawet szerzej na nasz cały region, na Małopolskę. To znaczy są dwie podstawowe kwestie. Jedna to jest wykluczenie komunikacyjne, które dotyczy bardzo boleśnie osób, w szczególności spoza dużych miast, na przykład spoza Krakowa. Ostatnio byliśmy w czerwcu chyba na spotkaniu z posłanką Darią Gosek-Popiołek w Olkuszu. Tam pojawiło się właśnie sporo młodych osób, które mówiły o tym, jak ciężko jest nawet tak blisko wyjeżdżając na studia do Krakowa, zachować tak jakby tę ciągłość, odwiedzać rodzinę, bo po prostu jest z tym problem. A druga kwestia, która dotyczy nas wszystkich, no to jest myślę kwestia czystego powietrza. To jest coś, co trochę połączyło nas jako Małopolskę i też trochę podzieliło, bo wiemy o tym, że po pierwsze została wprowadzona uchwała antysmogowa, która przewidywała dość sensowne i idące w przód rozwiązanie dla Krakowa. Natomiast jeżeli chodzi o rozwiązanie dla reszty Małopolski, No to we wrześniu 2022 te rozwiązania zostały przesunięte ze stycznia 2023 na kwiecień 2024. Więc tak naprawdę te ograniczenia, które miały już funkcjonować i już miały w tę zimę nas bronić przed smogiem wszystkich, nie funkcjonują. Co moim zdaniem jest bardzo poważnym problemem, szczególnie biorąc pod uwagę to, że na przykład w zeszłym dosłownie tygodniu Parlament Europejski przegłosował zmianę dyrektywy dotyczącej czystego powietrza, która te normy dla powietrza radykalizuje. Więc nie mamy w tym momencie żadnego czasu na to, żeby przesuwać uchwały, tylko powinniśmy się zastanawiać, jak te programy ochrony powietrza zmieniać, żeby stały się właśnie bardziej skuteczne. Jak zmieniać uchwały antysmogowe, jakie uchwalać prawa regionalne, żebyśmy mogli bezboleśnie i bez szkody dla w szczególności osób, które na przykład może być nie stać z dnia na dzień wymienić sposoby ogrzewania, zmienić i doprowadzić do czystego powietrza w naszym regionie.
Roweczuk.
Myślę, że Aleksandrowca poruszyła tutaj takie dwa tematy, które są szczególnie ważne dla Małopolski. Ja tylko dodam jeszcze, że w moim odczuciu dużym problemem osób mieszkających poza Krakowem jest notabene z czym borykają się młodzi rodzice i nie tylko młodzi rodzice w samym Krakowie, to znaczy dostępność żłobków, dostępność przedszkoli, dostępność tych placówek i instytucji, które mogą zająć się dziećmi po to właśnie, żeby rodzice mogli spokojnie wrócić do pracy, przede wszystkim kobiety, żeby mogły wrócić do pracy, jako że to one najczęściej zajmują się dziećmi. To jest ten problem, który ja dostrzegam i o którym też słyszałam od mieszkańców i mieszkanek chociażby Olkusza, w którym byliśmy ostatnio i które ostatnio odwiedziliśmy, ale też od mieszkańców na przykład Wolbromia. Druga rzecz, którą ja dostrzegam, to tak mi się wydaje, że to też jest kwestia tego rynku pracy i tych możliwości zawodowych poza Krakowem. To też może być trudne i może być też związane z tym, jaki nacisk stawia województwo i władze województwa na to, żeby ten nasz region rozwijać równomiernie. To są rzeczy, na które ja gdzieś tam w swoich rozmowach z mieszkańcami regionu zwróciłam uwagę.
Na tym kończymy dzisiaj audycję Obywatelski Kraków. Naszymi gośćmi?
Gościniami. Gościniami, ale może być.
Dobrze, to panie powiedziały. Były kandydatki do Sejmu z okręgu numer 13, obejmującego Kraków oraz powiaty krakowski, mielkowski, olkuski, Ewa Owerczuk.
Dziękuję bardzo.
Numer 12 na liście, numer 3 Komitetu Wyborczego Nowa Lewica, Lewica Razem oraz Aleksandra Owca.
Dziękuję bardzo.
Kandydatka numer 5 na tejże samej liście, czyli Nowej Lewicy, Lewica Razem, Wojciech Jakubowski. Dziękuję, do usłyszenia.